Panie Jezu Chryste, pytamy, co widziałeś z krzyża? I chcemy naszym wzrokiem podążać tam, gdzie Ty patrzysz. Wpierw patrzyliśmy w kierunku Syjonu i Wieczernika, gdzie z uczniami spożywałeś ostatnią wieczerzę. Potem skierowaliśmy nasz wzrok, śledząc Twoje spojrzenie w kierunku Góry Oliwnej i Twojej modlitwy w Ogrójcu, w ogrodzie Getsemani. W zeszłym tygodniu w końcu popatrzyliśmy na świątynię, uświadamiając sobie, że wszystko w Twoim życiu było ukierunkowane na Ojca i że Ty sam jesteś świątynią, w której mieszka Ojciec. A dzisiaj chcemy popatrzeć może już trochę bliżej, już nie sięgać tak daleko wzrokiem, ale zobaczyć to, co widać bezpośrednio z krzyża, najbliżej. Chcemy popatrzeć na ludzi, których Ty z krzyża widziałeś. Może jeszcze nie na Maryję i Jana. Na spojrzenie na nich przyjdzie czas, podobnie jak na dobrego i złego Łotra. Ale dzisiaj chcemy popatrzeć, Panie Jezu, wraz z Tobą w kierunku bramy Efraima, tej bramy prowadzącej do miasta, która była nieopodal Golgoty, bliziutko. Musiałeś ją widzieć. Ukrzyżowano tam Jezusa właśnie przy tej bramie, żeby była pewność, że wszyscy, którzy będą tamtędy wchodzić do miasta, mogli zobaczyć to widowisko. W mieście starożytnym Bliskiego Wschodu to brama miasta była najważniejsza. Ona spełniała tę funkcję forum w Rzymie czy agory w greckim mieście. To tam się działo całe życie społeczne, publiczne. Tam handlowano, tam zawierano umowy, tam się ludzie spotykali towarzysko, tam nawet kontraktowano śluby. Wszystko, co najważniejsze w życiu społecznym, działo się przy tej bramie. Szczególnie tego dnia, kiedy był krzyżowany Jezus, kiedy tłumy pielgrzymów zmierzały do Jerozolimy na święto. Znawcy mówią, że to były na pewno dziesiątki tysięcy. Niektórzy podają, że może nawet ponad 100 tysięcy osób. Musiało przejść przez tę bramę, która wcale nie była jakaś bardzo szeroka i prowadziła wprost na bardzo wąskie i kręte uliczki Jerozolimy. Przy tej bramie krzyżowały się drogi prowadzące z Jaffy, Cezarei, Betanii, Betlejem. Dziesiątki tysięcy ludzi przechodziło, żeby popatrzeć na widowisko ukrzyżowania Jezusa. I pierwsze, co Jezus musiał zobaczyć z krzyża, a co tak naprawdę widział przez całą krzyżową drogę, to tłum ludzi. Tłum bezimienny. Tłum anonimowy. Masę, która przechodziła albo z absolutną obojętnością wobec tego, co się działo, ewentualnie z poddenerwowaniem, bo nagle ich spokojne życie zostało zakłócone jakąś manifestacją, przepychającymi się żołnierzami, którzy prowadzą jakiegoś skazańca, a przecież nie ma miejsca na tych uliczkach, na taki konwój. Ale część tego tłumu z obojętności bardzo szybko przeszła w agresję. Potężną ilość wyzwisk skierowanych w stronę Jezusa. To jest król? Gdzie jest Twoja władza? Jak jesteś Synem Bożym, to gdzie jest Ojciec? Gdzie jest Bóg? Czemu Ci nie pomaga? Tyle uzdrowień, a teraz sobie nie możesz pomóc? Ten tłum, który kilka dni wcześniej wiwatował na Jego cześć. Ten tłum, który parę miesięcy wcześniej tak licznie się gromadził, żeby Go słuchać, a przede wszystkim, żeby czerpać od Niego korzyść, uzdrowień, wyrzuceń złych duchów. Uczniowie tyle razy mówili: Jezu, tłum ludzi się na Ciebie ciśnie, bo szukali Jego dobroci. A teraz ten sam tłum ludzi ciśnie się na Jezusa albo z obojętnością, albo z pogardą i szyderstwem. I pierwsze pytanie, które ten wzrok Jezusa nam dzisiaj stawia, to pytanie o to, czy ja nie jestem częścią takiego tłumu. Tłumu, który tak często nie potrafi zobaczyć człowieka, który przechodzi obojętnie albo ewentualnie ze wzgardą, bo jakiś człowiek ośmiela się zakłócić mój spokój, moje poczucie bezpieczeństwa, moje ułożone życie. Tyle razy Jezus próbował nam w Ewangelii pokazać konkretnego człowieka, wyrwać tłum z tego myślenia, które widziało tylko ewentualnie problem, grzech, zło. Chyba najwymowniejsza jest ta scena, kiedy przyprowadza tłum ludzi przed Jezusa kobietę cudzołożną i widzą w niej tylko jej grzech. Jest anonimowa, nie ma imienia. Przyprowadzają ją przed Jezusa i mówią: co z nią zrobisz? To jest grzech, cudzołóstwo, które przed Tobą stawiamy. A Jezus wtedy ukląkł i zaczął pisać na piasku. Tak jakby się uchylił, jakby się pokłonił, jakby się uniżył, żeby oni mogli ją zobaczyć, żeby jej sobą nie zasłaniać, ale jakby pierwsze, co im powiedział, to nie jest cudzołóstwo. To jest osoba, to jest kobieta, to jest człowiek, który ma swoją godność. I mimo grzechu, który popełniła, nie straciła tego. Zaczął pisać na piasku, jakby przypominając scenę z ogrodu rajskiego. Jakby na nowo wracając do tego momentu, kiedy Bóg wziął ziemię i zaczął z niej lepić człowieka. Nadawać tej ziemi sens, głębię, znaczenie. W ten sposób, pisząc na tym piasku, literami, które tam stawiał, na nowo zaczął tę kobietę lepić, przywracając jej godność, osobowość, piękno i próbując temu tłumowi pokazać: to jest człowiek, nie problem, nie zło, nie grzech, tylko człowiek. Zobaczcie go. Pierwsze spojrzenie Jezusa z krzyża to nie tyle zobaczenie tłumu ludzi. Jezus każdego widział osobiście. Każdego umiał zobaczyć. W tym tłumie widział każdą osobę, każdego człowieka z jego historią, z jego zranieniami, z jego problemami. I tym spojrzeniem pyta nas: czy Ty też potrafisz wyrwać się z tłumu i zacząć widzieć ludzi? Ale potem wzrok Jezusa musiał pójść dalej i zatrzymał się przy grupie kobiet, tych, które zawsze wspominamy w czasie krzyżowej drogi. Zatrzymał się ten wzrok na kobietach, które szlochały, płakały nad Jezusem. Pewnie nie mogły robić tego bardzo głośno, bo prawo żydowskie zabraniało opłakiwać skazańca. Ale Jezus mimo to je zauważył i nie przeszedł obojętnie obok tych łez. Przyszedł z pociechą, ale też przyszedł ze słowem pewnego ostrzeżenia, bo może Jezus widział znacznie dalej, niż one potrafiły zobaczyć. Nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą i swoimi synami. Może w ten sposób już zapowiadał to, co ma się wydarzyć w Jerozolimie kilkadziesiąt lat później, kiedy w 70 roku wojska rzymskie zburzą miasto. Jezus będzie mówił o tym, co się stanie z wyschniętym drzewem i będzie mówił o tym, że będą te kobiety chciały, żeby kamienie je przykryły i będą błogosławić niepłodne kobiety, bo nie muszą opłakiwać swoich synów. Jakby Jezus zapowiadał, że przyjdzie wielkie nieszczęście na Jerozolimę, że naprawdę będzie zniszczenie. Tak sądzi większość biblistów, że chodzi tu o zapowiedź zburzenia Jerozolimy. Ale może też warto odczytać to jakoś głębiej, na takim poziomie duchowym i zobaczyć, że te płaczące kobiety to może być po prostu ludzka dusza, która staje się jak wyschnięte drzewo, która staje się bezpłodna, która nie owocuje. Takie życie, które wydaje się, że straciło sens. Takie życie, które chcielibyśmy, żeby właśnie zostało przykryte, bo jakoś nam tego życia wstyd. I Jezus zatrzymuje się i dostrzega nawet to wyschnięte drzewo. I uczy nas niesamowitej sztuki miłości, że kiedy człowiek cierpi, to wtedy najlepiej odwrócić swój wzrok od własnego cierpienia i zobaczyć obok człowieka, który cierpi, tak jak ja, a może i bardziej. Jest coś takiego w cierpieniu, w bólu, że ono bardzo koncentruje na sobie, że jak zaczynamy cierpieć, to nie widzimy nic więcej, to widzimy tylko własne łzy, własny problem, własny ból. Nie chcemy widzieć wtedy nic więcej, a jedynie chcemy oczekiwać pomocy, zrozumienia, zauważenia. A Jezus nam pokazuje w swoim własnym cierpieniu, że mogę dostrzec obok mnie kogoś, kto płacze. Że mimo, że mnie boli, mimo, że mi jest trudno, mimo, że znoszę taki ból, to mogę zobaczyć obok siebie drugiego, którego życie też jest wypełnione cierpieniem. Nie tylko zobaczyć człowieka, to był pierwszy krok, ale zobaczyć człowieka w jego bólu i nie przejść obojętnie. A potem wzrok Jezusa mógł sięgnąć jeszcze dalej i zatrzymać się przy tym, którego tradycja i Pismo Święte przedstawia nam jako Szymona z Cyreny. Cyreny, która była niedużym miastem położonym w północnej Afryce. 1/4 mieszkańców to byli Żydzi. Nie wiemy, jak Szymon trafił do Jerozolimy. Czy wrócił, czy szukał tam pracy. Pismo Święte daje nam tylko lakoniczne informacje, że wracał z pracy, wracał ze swojego pola. Czyli prawdopodobnie miał jakąś ziemię w okolicach miasta. Wiemy tylko tyle, że naprawdę nie był zainteresowany pomocą jakiemuś Jezusowi z Nazaretu, skazańcowi. Nie chciał go zobaczyć, nie chciał dostrzec jego bólu, nie chciał mu pomóc. Możliwe, że był zmęczony po całym dniu pracy, bardzo prawdopodobne, że spieszył się, żeby przygotować święto, bo już zostało mało czasu. Może miał swoje zadania, obowiązki, plany. Ale nagle, przez przypadek, na nieszczęście, tenże skazaniec Jezus z Nazaretu stanął przed nim z krzyżem i jego zobaczyli żołnierze. Może po prostu wzięli pierwszego z brzegu, a może Szymon był jakiejś rosłej budowy i zobaczyli, że to jest człowiek silny, więc będzie mógł pomóc Jezusowi, żeby ten nie zmarł w czasie krzyżowej drogi, ale doszedł do finału akcji. Nie wiemy, dlaczego Szymona wybrano. Wiemy tylko tyle, że go zmuszono do tego, żeby Jezusowi pomóc. A on pomagać wcale nie chciał. I to jest trzecia rzecz, której Jezus nas dzisiaj uczy swoim spojrzeniem. Że potrzebuje Jezus na drodze krzyżowej, żeby nas zbawić, nie tylko pomocy tych, którzy mu tę pomoc sercem, pięknymi, gorliwymi intencjami okazują. Nie tylko potrzebuje Weroniki, która otrze jego twarz. Nie tylko potrzebuje matki, która będzie blisko. Nie tylko potrzebuje Jana, który będzie wierny i wytrwa pod krzyżem. Ale do zbawienia nas Jezus potrzebuje też dobroci i miłości, która jest wymuszona, której nie chce mu okazywać, ale różne sytuacje życia mnie może do tego zmuszą. To też jest taka rzecz, której naprawdę się musimy uczyć. Może szczególnie teraz, szczególnie może młodzi ludzie, bo my chcemy robić tylko to, na co mamy ochotę. Tak bardzo szanujemy naszą wolność, że ostatnią rzecz, jaką będziemy chcieli robić, to, do czego zostaniemy jakoś przymuszeni. Że od razu w nas się uruchamia bunt przeciwko każdej formie nakazu. Że zaangażujemy się tylko w to, co nam się wydaje atrakcyjne. Poświęcimy czas tylko na to, co przynosi nam jakąś korzyść. Jeżeli coś będzie dla mnie jakoś intrygujące, to może na to zwrócę uwagę. Ale na pewno nie będę się do niczego zmuszał. A Jezus nam dzisiaj pokazuje, że jest taka miłość, jest takie dobro, jest takie zbawienie, które idzie drogą przymusu. Że może różne okoliczności życia, sytuacje, inni ludzie mnie do czegoś zmuszą i może nie mam na to ochoty, ale mogę uczynić dobro i to dobroć ma wartość. Nawet to dobro wymuszone, nawet to dobro wbrew moim intencjom i wbrew mojej ochocie ma niesamowitą wartość. Bo takie dobro może mnie przemienić. Bo taka miłość przymuszona może zmienić zupełnie moje życie, tak jak zmieniła życie Szymona. Tradycja mówi, że apostołowie go potem odnaleźli. Dlatego zostało jego imię zapamiętane w Ewangelii. Że został chrześcijaninem i wraz ze swoimi synami, Aleksandrem i Rufusem, wyjechali do Rzymu. Że tam zginął śmiercią męczeńską za czasów prześladowań Nerona. Zginął na krzyżu, podpalony jako żywa pochodnia. Sam wpierw niósł krzyż Jezusa, żeby potem ten rodzaj śmierci odzwierciedlić swoim życiem. Jego synowie mieli być ważnymi osobami w pierwotnym kościele. Życie Szymona całkowicie się zmieniło, dlatego że uczynił dobro przymuszone. Bo może po prostu Jezus wie, że są takie momenty w moim życiu, kiedy nie przyjdzie mi ochota na to, żeby się pomodlić. Więc muszę się przymusić do codziennej modlitwy. Może będzie tak, że nie przyjdzie mi ochota na to, żeby zrobić jakieś bezinteresowne dobro. Więc przymuszę się do tego, żeby dostrzec tego drugiego potrzebującego człowieka i coś dla niego zrobić. Może nie będzie takiego momentu, kiedy odczuję potrzebę pójścia do spowiedzi. Więc przymuszę się, żeby przed świętami to zrobić, bo wiem, że to ważne. Bo nawet miłość i dobro przymuszone mogą się okazać zbawienne. Panie Jezu, dzisiaj popatrzyłeś ze swojego krzyża na bramę Efraima, tam, gdzie spotkałeś tłum ludzi, tam, gdzie widziałeś Szymona z Cyreny, tam, gdzie widziałeś płaczące niewiasty i swoim spojrzeniem uczysz nas, żeby dostrzegać zawsze człowieka, a nie anonimowy tłum albo tylko zło i grzech. Uczysz nas, żeby zobaczyć mimo własnego bólu ból i łzy drugiego i nie przejść obojętnie obok nich. I uczysz nas kochać i czynić dobro nawet wtedy, kiedy nam się nie chce. Kiedy nie mamy na to ochoty, ale możemy się do tego przymusić, bo to może być dla nas zbawienne. Niech, Panie, teraz Twój wzrok spojrzy na każdego z nas i dotknie naszych serc tak, żeby je przemienić. Żebyśmy i my umieli patrzeć na ludzi, tak jak Ty na nich patrzysz. Amen.